Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Marka Balona pod tytułem Święty brat Albert, być dobrym jak chleb. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Marek Balon. Święty brat Albert, być dobrym jak chleb. Dzieło brata Alberta. Minęło już ponad 100 lat od śmierci świętego brata Alberta. Warto bliżej zapoznać się z życiem, działalnością i dorobkiem tego niezwykłego człowieka, zwanego często polskim świętym Franciszkiem, gdyż to przede wszystkim przykład biedaczyny z Asyżu inspirował brata Alberta do pracy na rzecz ubogich. Reguła franciszkańska legła też u podstaw stworzonej przez brata Alberta wspólnoty zakonnej, stanowiącej dziś jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków zakonnych w Kościele katolickim. Początki Albertynów sięgają 1888 roku, kiedy to brat Albert złożył na ręce kardynała Albina Dunajewskiego regułę nowej wspólnoty zakonnej. W ten sposób powstało tercjarskie zgromadzenie Albertynów. Zgromadzenie braci Albertynów trzeciego zakonu świętego Franciszka posługujących ubogim, którego szybki rozwój, rozmach działania i skala zamierzeń budziły podziw i powszechne uznanie. Powołane przez siebie rodziny zakonne, założyciel uważał za zgromadzenia służące głównie ludziom ze społecznych nizin. Oparł je na pierwotnej regule świętego Franciszka jako jedynej podstawie prawnej. Nie skrępował ich paragrafami i kanonami tradycyjnego życia zakonnego, ale dał pełną swobodę działania na szerokim polu nędzy społecznej takimi metodami, jakie uznają za najlepsze, byle były oparte na Ewangelii. Działalność dobroczynna brata Alberta przysparzała mu wielu zwolenników. Na przykład z Podhala przybyło pod jego skrzydła kilku górali i zaczęło aktywnie się udzielać w pracach zgromadzenia. Jednym z pierwszych był Wojciech Leja z Podczerwonego, który przybrał imię Witalis. Krótkie swe życie poświęcił wytrwałej pracy dla ubogich, zyskując ich sympatię i wdzięczność. Wkrótce zgłaszali się następni ochotnicy i zgromadzenie albertyńskie stawało się coraz liczniejsze, ku wielkiej radości brata Alberta. W styczniu 1891 roku władze miejskie przekazały Albertynom kamienicę przy ulicy Krakowskiej, w której bracia natychmiast stworzyli nowe przytulisko. Udało się wreszcie wygospodarować jedno pomieszczenie na kaplicę, w której codziennie księża odprawiali mszę świętą, a brat Albert organizował wspólne modlitwy. Posługa duszpasterska, słuchanie Słowa Bożego, a przede wszystkim przykład brata Alberta, będącego ucieleśnieniem cnót ewangelicznych, przyczyniły się do moralnego odrodzenia wielu biedaków zdeprawowanych wcześniej przez nędzę. Tymczasem do służby ubogim zgłaszało się coraz więcej kobiet i brat Albert postanowił poszerzyć wspólnotę albertyńską o zgromadzenie żeńskie. Obłóczyny pierwszych sióstr odbyły się 15 stycznia 1891 roku w kaplicy Pałacu Biskupiego w obecności kardynała Dunajewskiego. Pierwszą przełożoną zgromadzenia albertynek została siostra Franciszka, która przekazała na potrzeby ubogich niewiast wszystkie dobra materialne, jakie do Krakowa przywiozły ze sobą siostry. Całkowite ubóstwo stało się nieodłączną cechą obu zgromadzeń albertyńskich. Z czasem najbliższą współpracowniczką brata Alberta stała się Maria Jabłońska, znana po wstąpieniu do albertynek jako siostra Bernardyna. Brat Albert spotkał ją po raz pierwszy podczas swego pobytu w Choryńcu w 1896 roku. Miała wówczas 18 lat i prosiła brata Alberta o przyjęcie jej do zgromadzenia albertyńskiego. Pochodziła z biednej chłopskiej rodziny, ze wsi Pizuny w powiecie lubaczowskim. Już po pierwszej rozmowie z Marią, brat Albert miał przeczucie, że ta pełna zapału dziewczyna odegra kiedyś ważną rolę we wspólnocie albertyńskiej. Póki co umieścił ją na próbę w otwartym niedawno i prowadzonym przez zgromadzenie miejskim domu kalek i starców pod wezwaniem świętej Anny. Opieka nad osobami ze społecznego marginesu nie była łatwą pracą dla młodej dziewczyny, jednak dzięki duchowemu wsparciu brata Alberta przetrwała okres próby i w 1897 roku z dumą przywdziała albertyński habit. Po obłóczynach powróciła do pracy w domu kalek, jednak ciągłe przebywanie wśród ludzi moralnie zdegenerowanych przyprawiało ją o wstręt, powodowało zwątpienie i kryzys powołania. Zwierzyła się ze swych problemów bratu Albertowi, który starał się rozwiać jej wątpliwości i wzmocnić ją duchowo. Ułożył specjalnie dla niej heroiczny akt oddania się Bogu w każdej sytuacji życiowej. Siostra Bernardyna podpisała ów akt i od tej chwili, już uspokojona, bez najmniejszych wahań kroczyła przez życie drogą całkowitego poświęcenia się najbardziej potrzebującym. W roku 1899 siostra Bernardyna została przełożoną przytuliska dla kobiet przy ulicy Piekarskiej, a następnie w roku 1900 w miejskim domu kalek przy ulicy Lubicz. W 1902 roku brat Albert mianował siostrę Bernardynę pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Albertynek. W chwili nominacji na to stanowisko miała zaledwie 24 lata. Pod jej przewodnictwem wspólnota sióstr działała dynamicznie, ciągle się rozwijała i otwierała swoje placówki w wielu miastach Galicji. Siostra Bernardyna opracowała dla zgromadzenia żeńskiego regułę zakonną, która skonsolidowała wewnętrznie wspólnotę, jasno określając cele i metody działania sióstr albertynek. W 1922 roku na pierwszej kapitule generalnej siostra Bernardyna została wybrana na przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Albertynek. 8 lat później złożyła profesję wieczystą. W chwili jej zgonu w roku 1940 Zgromadzenie Albertynek liczyło 57 domów z 495 siostrami. 6 czerwca 1997 roku podczas uroczystej mszy świętej w Zakopanem siostra Bernardyna została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. Zachowała się jej bogata korespondencja z bratem Albertem, z której jasno wynika, że była jego największą podporą w pracy dla ubogich. Brat Albert nieustannie pracował nad umocnieniem duchowego fundamentu swoich zgromadzeń. Wielką pomocą na tym polu służyli mu między innymi kardynał Dunajewski, ojciec Rafał Kalinowski, ksiądz Czesław Lewandowski, a także ojcowie z Towarzystwa Jezusowego Henryk Pydynkowski, Marian Morawski i Franciszek Eberhard. Dzięki ich wsparciu brat Albert opracował projekt Konstytucji Albertyńskiej. W rozdziale pierwszym nakreślił cele zgromadzenia. Punkt pierwszy. Pana naszego Jezusa Chrystusa Ewangelię mają bracia zachować przez życie w ubóstwie, w czystości i posłuszeństwie, aby tak usunąć wszelką przeszkodę do zjednoczenia z Bogiem. Punkt drugi. A mają też bracia służyć najuboższym, upatrując w nich Chrystusa Pana ubogiego, który powiedział: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Drugi rozdział został poświęcony służbie ubogim. Punkt trzeci. Ta posługa ubogim polega na tym, żeby każdego z nich, który się przedstawi, do domu przyjąć i wedle możliwości w potrzebach doczesnych wspomagać, zajmować też pracą tych, którzy są do pracy zdolni, pouczać prawd wiary, nakłaniać do modlitwy, słuchania mszy świętej, do spowiedzi. Mają też się starać, żeby kiedy napływ ubogich jest większy, były w domu wspólne rekolekcje. Punkt czwarty. A mają też bracia, jeżeli są o to proszeni przez zarządy miast albo gmin miejskich, podejmować obsługę. W dalszych rozdziałach brat Albert pisał o zasadach nowicjatu i profesji, o sposobie odmawiania godzin kanonicznych oraz o obowiązkowych pacierzach i postach. Zalecał też współbraciom i siostrom lekturę Nauki i Ostrożności świętego Jana od Krzyża, którą osobiście przetłumaczył z francuskiego. Tak wzmocniona duchowo wspólnota albertyńska mogła z jeszcze większym powodzeniem i poświęceniem rozwijać dzieło miłosierdzia wśród najbardziej potrzebujących. Dzieło miłosierdzia zapoczątkowane przez brata Alberta z powodzeniem rozwijało się na coraz większą skalę. Nie sposób zliczyć ludzi, którym brat Albert uratował życie, którym pomógł się wyleczyć z chorób duszy i ciała, odbudować się moralnie, którym przywrócił nadzieję i szczęście. Oczywiście w pracy wspólnoty albertyńskiej pojawiały się także problemy trudne do przezwyciężenia. Na przykład inercja gospodarcza Galicji sprawiła, że mimo nadludzkich wysiłków brata Alberta i jego zgromadzeń, przytuliska walczyły z nędzą. Codzienna troska o chleb dla ubogich pochłaniała niemal wszystkie wysiłki coraz liczniejszych domów albertyńskich. Jednak mimo wielu przeszkód, nic nie było w stanie osłabić wiary, zapału i poświęcenia brata Alberta oraz jego braci i sióstr ze wspólnoty albertyńskiej. Działalność dobroczynna brata Alberta objęła oprócz Krakowa również Lwów, Sokal, Tarnów, Stanisławów, Przemyśl, Kielce, Tarnopol i Jarosław. W sumie 20 silnych ośrodków do walki z nędzą. Prócz przytulisk, brat Albert zakładał domy dla bezdomnych dzieci i młodzieży, zakłady dla kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Otoczył opieką szpitale wojskowe i epidemiczne w czasie I wojny światowej. Nie dane było bratu Albertowi dożyć dnia odzyskania niepodległości, ale jego współbracia wraz z siostrami albertynkami godnie kontynuowali dzieło albertyńskie w odrodzonej Polsce. W okresie poprzedzającym II wojnę światową oba zgromadzenia albertyńskie dysponowały ponad 30 ośrodkami w całej Polsce, prowadziły schroniska dla sierot i ubogiej młodzieży, drukarnie i warsztaty. Powstało też Towarzystwo Przyjaciół Dzieła brata Alberta, zajmujące się różnego rodzaju formami pomocy. Wojna była poważnym ciosem dla wspólnoty albertyńskiej. Doszło do utraty większości przytulisk i schronisk, a duża liczba braci i sióstr poniosła śmierć z rąk okupantów niemieckiego i sowieckiego. Po wojnie zgromadzenie albertyńskie zostało poddane szykanom ze strony władz komunistycznych. Nie tylko trzeba było opuścić placówki znajdujące się we wschodniej Galicji, lecz także dostosować charakter posługi do nowych warunków. Komuniści zakazali wspólnocie albertyńskiej prowadzenia otwartych przytulisk. Siostrom pozwolono jedynie pracować na etatach w zakładach opieki zamkniętej pod zarządem świeckim, służąc ludziom starszym, chorym psychicznie lub upośledzonym. Z drugiej strony polski Kościół, znalazłszy się również w szczególnej potrzebie, potrzebował pomocy sióstr w pracy parafialnej i katechetycznej. Albertynki objęły więc posługę w parafiach, gdzie zajmowały się przede wszystkim działalnością charytatywną, a także pracowały jako katechetki i zakrystianki. Po upadku komunizmu zgromadzenia albertyńskie mogły powrócić do swej pierwotnej działalności. Obecnie bracia i siostry prowadzą przytuliska otwarte dla bezdomnych, kuchnie dla głodnych, domy opieki dla osób starszych i samotnych, domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, domy samotnej matki, świetlice i ochronki dla dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych, hospicja dla terminalnie chorych, domy księży emerytów, placówki parafialne. Szczególną aktywnością wykazują się dzisiaj siostry albertynki, które posiadają swe placówki również poza granicami kraju, między innymi we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Boliwii, Anglii, Rosji i Watykanie. Kim był twórca tego wielkiego dzieła miłosierdzia? Kim był ów skromny człowiek, który swoim bezgranicznym poświęceniem najuboższym stał się ideałem chrześcijańskiej postawy i inspiracją dla tysięcy ludzi ze świętym Janem Pawłem II na czele? Przyjrzyjmy się bliżej postaci brata Alberta.